Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pozwólcie, jeszcze dodam w czasie tej liturgii dwa słowa króciutko. To, co chciałbym dołączyć, żeby podzielić, połamać trochę to słowo jak chleb, żeby ono było dla nas bliskie. To pierwsze czytanie, długie, które słyszeliście, znalazłem dzisiaj w Piśmie Świętym po zajęciach. Miałem wykłady w seminarium. Po zajęciach, właściwie w porze obiadowej już, kiedy zbierałem się do wyjazdu, myślałem sobie: Boże, jakie słowo dzisiaj wieczorem będzie ważne dla nas, dla tego zgromadzenia. Modliłem się za was, myślałem i tak, myślę sobie, otworzymy. I otwarłem i akurat było to, o głupocie i mądrości. To długie słowo, które mówiło o człowieku głupim i o sercu mądrym. I myślę sobie, to jest bardzo ważne, dlatego że być może ten Adwent, te rekolekcje służą do tego, że Bóg chce nas umacniać od środka. Jeśli Pismo Święte posługuje się, zwraca się, mówi o głupocie i zwraca się do ludzi, nazywając nas głupimi, to nie dlatego, że chce nam ubliżać. To my sobie ubliżamy w ten sposób. Co to znaczy być głupim? Jest takie piękne w Piśmie Świętym słowo, które dotyczy bezpośrednio głupoty. Chcecie znaleźć definicję głupoty? Chcecie wiedzieć, co to znaczy być naprawdę głupim? Jest historia związana z królem Dawidem, księdze Samuela. I tam pojawia się taki człowiek, który ma na imię Nabal. Nabal po hebrajsku znaczy głupiec, głupi. Zawsze sobie to słowo przypominam w różnych momentach, kiedy potrzeba. Nabal jest człowiekiem, który ma ziemię i ma winnicę. I ma także zbiory różne, jest jesień. Ludzie się wtedy cieszą, kiedy zbierają wino, rośle, kiedy zbierają także owoce, warzywa. Wtedy, kiedy człowiek widzi, że dużo mu obrodziło, zazwyczaj staje się bardziej hojny, jest gotowy, żeby się podzielić z innymi. Dawid natomiast jest w sytuacji, kiedy musi uciekać przed Saulem. Jest na wygnaniu. Towarzyszy mu drużyna ludzi, którzy się do niego przyłączyła. Dawid dał wielokrotnie dowody swojego bohaterstwa. On zniszczył Goliata. On umiał pobić tysiące Filistynów. Jest człowiekiem bardzo odważnym, ale jest człowiekiem, który ma serce, którym jest bojaźń Boża, więc także szanuje innych ludzi. Ma potrzebę przejść przez terytorium Nabala i prosi pokojowo o przejście, o skorzystanie ze ścieżki, która przechodzi przez terytorium Nabala. Nabal natomiast świętuje dożynki, cieszy się, cały czas odurzony winem, przeżarty. I oczywiście, kiedy się dowiaduje, że Dawid prosi o przejście, to odrzuca to i nie pozwala mu przejść przez swoje terytorium. Jeszcze mając go za cwaniaka, że pod pretekstem przechodzenia przez jego terytorium chce opędzlować, chce go okraść z jego dóbr. I dlatego odrzuca prośbę Dawida i Dawid wtedy postanawia spuścić lanie Nabalowi. Postanawia, że ta zniewaga nie przejdzie mu płazem. Tak człowieka nie wolno zostawić, jeśli jest tak bezczelny. Tak myśli Dawid. Ma wojsko, jest silny. To się źle skończy dla Nabala. Szybko zrozumiała to żona Nabala, która jest przeciwieństwem Nabala. Bardzo piękna i bardzo inteligentna kobieta, która ma na imię Abigail. I Abigail co robi? W nocy, podczas gdy Nabal gdzieś leży upity, przeżarty, cieszy się tym, co ma, Ona w nocy ładuje prezenty w kieszenie i wychodzi naprzeciw Dawida, podjeżdża tam na osiołku, rzuca się do stóp Dawida i przeprasza go za męża, ofiarując mu swoje prezenty. I w pewnym momencie Abigail próbuje wytłumaczyć swojego męża Nabala i mówi: Panie, przebacz mojemu mężowi Nabalowi, bo to jest ktoś, komu nie można nic powiedzieć. I to jest biblijna definicja głupoty. Zawsze, kiedy czuję się oburzony, jeśli słyszę, że ktoś mi chce coś powiedzieć, tak zwaną prawdę o mnie, nawet jeśli z przesadą, to sobie próbuję przypomnieć. Wiesz, co to znaczy głupi? Jemu czy jej nie można nic powiedzieć. Wszystko odrzuca. Nietykalna, niewinna, niepokalanie poczęta. Zobaczcie, to jest słowo, które w jednym aspekcie jeszcze przychodzi, żeby nas dotknąć, bo Panu Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy mieli serce mądre. A serce mądre to jest serce, które doświadczyło Bożego miłosierdzia. Bo początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Człowiek, który ma w sobie bojaźń Bożą, to jest człowiek, który w jakiś sposób doświadczył Boga. Jednym z największych doświadczeń Pana Boga to jest doświadczenie przebaczenia. Przebaczenia grzechów. Zobaczcie, piękna Ewangelia, która nam dzisiaj towarzyszy. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi, żeby nam pokazać, że przebaczenie grzechów to jest tak jak zdjęcie paraliżu z człowieka. Dlatego wykorzystuje sytuację, kiedy przynoszą mu paralityka, żeby powiedzieć paralitykowi: odpuszczają ci się twoje grzechy. Ludzie oczywiście, kiedy widzieli tę scenę, nie po to przynieśli paralityka. Myśleli, że Jezus nałoży jakąś maść, jakąś pomadę, że będzie nakładał ręce, będzie wzywał ducha. A Jezus mówi mu: odpuszczają ci się twoje grzechy, ufaj, synu. I wszyscy, którzy byli świadkami tej sceny, mówią: co ma piernik do wiatraka. A poza tym, za kogo on się ma, żeby takie słowa wypowiadać? Przecież tylko Bóg może przebaczać grzechy. Jezus, który umie czytać w sercach ludzkich, tak samo jak dzisiejszego wieczoru Jezus umie czytać w naszych sercach, przychodzi z odpowiedzią i mówi, żebyście byli przekonani, że Syn Człowieczy ma władzę przebaczenia grzechów. Zwrócił się do tego człowieka sparaliżowanego, tego człowieka, który ma bezwładne stawy, nie może stanąć na nogi, obolały, potrzebował, żeby go przynieśli. Mówi: ja tobie mówię, wstań, weź twoje łoże i idź do domu. I ten człowiek wstał i wziął swoje łoże i poszedł do domu. Jezus go do głębi uzdrowił. Bo gdyby go uzdrowił tylko w połowie, czyli przywrócił zdrowie tylko jego ciału, to ten człowiek by ze wstrętem odrzucił swoje łóżko, które jest takim symbolem jego krzyża, jego ograniczenia. Ale dostał siłę, żeby zaakceptować swoje życie. Zaakceptować siebie samego. Przyjął wszystko, co życie mu przyniosło. Dostał siłę w nogach, żeby udźwignąć, ponieść cały ciężar swojego życia. Tego, co jest piękne i tego, co jest trudne. I to, co jest błogosławieństwem i to, co jest krzyżem. To jest przebaczenie grzechów. Dlatego jest strasznie ważne to, że doznać przebaczenia grzechów to spotkać zmartwychwstałego. Że Chrystus może komuś z nas powiedzieć: przebaczam ci. Dlatego ważna jest też w Kościele spowiedź. Spowiedź jest czymś, czego nam niektórzy protestanci też zazdroszczą. Pamiętam jednego pastora, który to mówił kiedyś, niemieckiego. Mówi: bardzo wam zazdrościmy, katolikom, że wy macie spowiedź. Bo my mówimy ludziom ogólnie, że Bóg jest miłością i Bóg przebacza, a wy macie okazję, żeby powiedzieć to człowiekowi osobiście. A my jeszcze jesteśmy przekonani, że w konfesjonale sam Chrystus to mówi. Nawet jeśli ktoś się boi spowiedzi, jeśli ktoś nie lubi spowiedzi, to być może jeszcze nie dotarł do tego momentu uwalniającego, że można przyznać się do samego siebie, przyznać się przed Bogiem do samego siebie. Jest takie piękne słowo w Piśmie Świętym, które mówi: jeśli ty sam siebie oskarżysz, to już cię nikt nie oskarży. Jeśli ty sam przyznasz się do swojego własnego grzechu, to już nikt, nawet Bóg, ci nie będzie wytykał tego. A Bóg, kiedy przebacza grzechy, to uwalnia nas z paraliżu. Grzech to jest paraliż, zostaje coś w nas sparaliżowane. Gubisz jakąś funkcję, dostęp do części samego siebie. To jest tak jak zablokowana jakaś funkcja w komputerze. Albo zaatakowana pamięć komputera i przestaje działać, jest spowolniony, działa tylko w jakimś procencie. Grzechy nam odbierają, tak bardzo nam blokują wyobraźnię, fantazję, wspaniałomyślność. Kiedy Chrystus dotyka i przebacza grzechy, nagle odzyskujemy siebie samych. To jest właśnie zdjęcie paraliżu, wolność wewnętrzna. Dlatego jest tak ważna i tak piękna spowiedź. Pamiętam świadectwo jednego mojego znajomego, który jest muzykiem rockowym, mieszka w Warszawie. Jego kobieta, z którą mieszkał, nie mieli wtedy ślubu, mieszkali razem, ona zapadła na straszną depresję, tak potworny rodzaj depresji, że boli całe ciało. Człowiek jest opanowany nieustannie najgorszymi myślami. I on opowiadał, że ta depresja ją tak męczyła, że on kiedy wracał wieczorem z koncertów, to miał strach przekręcić klucz w drzwiach, wejść do domu, bo sobie wyobrażał, że znajdzie Natalkę pociętą gdzieś w wannie. I mówi, jednego razu się zdarzyło, że jego stary kolega ze szkoły, dzwonek, i ten kolega przyszedł, żeby ich na chwilę odwiedzić, oni mu otwierają drzwi, patrzą, a on jest w habicie paulińskim. I mówi ten kolega, jego dawny ze szkoły, wiesz Tomek, dowiedziałem się, że wy tu mieszkacie i wiedziałem, że wy tu mieszkacie, przychodziłem wielokrotnie i ciągle miałem myśl, że muszę was kiedyś odwiedzić, ale dzisiaj przychodziłem i mnie tknęło, że muszę przyjść do was i przyszedłem. O, no to mówi, fajnie, ale ja nie wiedziałem. Ty byłeś takim zbójem w szkole, a co ty teraz jesteś, księdzem? Paulinem? No tak, jestem księdzem. Długa historia, musiałbym ci opowiadać. Ale ja właściwie, Tomek, nie przyszedłem ze względu na ciebie. Tylko ja ze względu na Natalkę. O, a on znał Natalkę, wiedział teraz, co się będzie działo. Zaraz go Natalka na księżyc pośle. Ten Paulin mówi, wiesz, Natalka, ja przyszedłem do ciebie, bo ja poczułem, że dzisiaj przyjdę do ciebie, żebyś się mogła wyspowiadać. Ja przyszedłem tutaj po to, żebyś się wyspowiadała. I Tomek mówi, tylko czekałem, kiedy, jak to w jej stylu było. Ona mu tak warknie, że mu wejdzie w pięty, nie? A Natalka mówi do niego, Tomek, weź psa, idź na spacer. I zostali sami i Natalia się wtedy wyspowiadała. To trwało z godziny. I on to mówił poruszony. Ona się nie tylko wyspowiadała, pojednała z Bogiem, myśmy się pobrali. Nigdy nie wróciła depresja. Naprawdę Bóg działa. Bóg działa. Nie umiesz się spowiadać? Próbuj. Próbuj, Pan Bóg będzie pomagał. Zdarzyło się kiedyś, mój ulubiony święty Filip Neri. To był proboszcz w Rzymie, który miał niesamowite poczucie humoru, ale także głęboką znajomość człowieka. Dużo czasu spędzał w konfesjonale, spowiadał ludzi. Przyszedł taki jeden młodzieniec kiedyś do spowiedzi i mówi, przyszedłem do spowiedzi, ale ja tu tam nie mam grzechów. Mówi, nie masz? No chociaż jeden. Nie mam. Wszystko próbuję w tę stronę, Filip. No nie ma. Nic nie może wyciągnąć. To Filip, który miał niesamowitą fantazję, mówi, wiesz co? Oczywiście udając. Mówi, wiesz co? Przepraszam, to mi się nigdy nie zdarzy. Ja muszę na 2 minuty wyjść, tylko ty nie ruszaj się z tego konfesjonału. Trzymaj. I mu włożył w ręce krucyfiks. Krzyż. Mówi, potrzymaj ten krzyż, pobądź z tym krzyżem, a ja za 2 minuty wracam. Tylko zaklinam cię, nie uciekaj, ja zaraz wrócę. Filip wrócił po 20 minutach, nie po 2. Przetrzymał go. Kiedy wrócił do konfesjonału, tamtego chłopaka znalazł zalanego łzami. Nigdy w życiu nie zdarzyło mu się, żeby 20 minut spędzić z Chrystusem ukrzyżowanym w dłoni. Spróbuj. Wczoraj zachęcałem was do odsłuchania sonaty G-moll Bacha. Zapraszałem też, żebyście sobie zobaczyli na historię Balaama. Dzisiaj, jeśli ktoś chce oczywiście wolności, ale spróbuj. Dzisiaj, czy jutro, czy w najbliższych dniach masz kłopoty ze spowiedzią, masz kłopoty z kontaktem z samym sobą, nie idzie modlitwa, rutyna i tak dalej, weź sobie krucyfiks w rękę i posiedź z krucyfiksem 20 minut.